9. Derek Prince speaks on the subject, and then the end shall come.
Derek Prince mówi na temat i wtedy nadejdzie koniec. To kazanie ma tytuł Strażniku, która godzina nocna. To jest trzecia sesja w serii czterech sesji wykładu na temat i wtedy nadejdzie koniec. To jest pewne spojrzenie z góry na wydarzenia, które będą prowadziły do zakończenia obecnego wieku. Pierwszy wykład miał tytuł Zignoruj to na swoją własną szkodę. I tematem było, że rozpaczliwie potrzebujemy światła biblioproroctwa. Apostoł Piotr nazywa je pochodnią, która jaśnieje w ciemnym miejscu i mówi, musimy zwrócić na to uwagę. I myślę, że jest w Kościele dzisiaj wiele problemów, które powstają, ponieważ ludzie ignorują ostrzeżenie Piotra. I dalej, drugi wykład był tym, co nazywam kręgosłupem biblijnego proroctwa. Wyjaśniłem pokrótce, że składanie prorockiego objawienia razem jest tak jak składanie ludzkiego szkieletu. I aby ciało właściwie odnosiło się, wszystkie części ciała były we właściwym miejscu, musimy zacząć od kręgosłupa. I zasugerowałem Wam, że kręgosłupem jest wielkie kazanie największego z proroków, Pana Jezusa Chrystusa, które wygłosił na Górze Oliwnej parę dni przed swoją śmiercią i męką. Jest ono nam zapisane w trzech wersjach. Mateuszu 24 rozdziale, w Marku 13 rozdziale i w Łukaszu rozdziale 21. I we wprowadzeniu w Mateuszu 24 Jezus chce odpowiedzieć na dwa pytania. Albo zadano mu dwa pytania. Dwa pytania były takie. Jaki będzie znak Twego przyjścia? I jaki będzie znak końca tego wieku, kiedy świątynia będzie miała być zniszczona? Widzieliśmy, że odpowiedź na pytanie, kiedy świątynia będzie miała być zniszczona, może być znaleziona w Ewangelii Łukasza 21 rozdziale. A znak jest taki, kiedy Jerozolima jest otoczona przez wojska, wtedy jej zniszczenie się już zbliża. To się spełniło historycznie w 70 roku pańskim. A odpowiedź na drugie pytanie, jaki będzie znak Twego przyjścia, znajdujemy w Mateuszu 24:14. Ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To jest konkretna odpowiedź na konkretne pytanie. Teraz w tej przemowie chcę się zająć pewnymi cechami charakterystycznymi czasów ostatecznych, pewnymi trendami, które coraz bardziej się ujawniają. I nazywam to ten wykład Strażniku, która nocna godzina. I chcę zacząć od fragmentu, który jest z Księgi Izajasza 21 rozdziału, wersety 11-12. Będę czytał część tego. On woła na mnie z Seiru. Strażniku, która godzina nocna? Strażniku, która godzina nocna? Obraz jest taki. Strażnik trzyma straż na wieży w nocy, kiedy większość ludzi śpi. I odpowiedź strażnika jest taka. Przychodzi poranek ale także noc. To jest mój temat. Przychodzi poranek, ale także noc. Przychodzi światłość, a także ciemność. Nie możemy jedynie oczekiwać światłości lub tylko ciemności, ale te dwie się nakładają na siebie. I myślę, że to naprawdę pomaga wiele problemów rozwiązać. Myślę, że chrześcijanie dla nich trudno jest jednocześnie pojąć dwie przeciwstawne części tego samego tematu. Mamy tendencję, aby albo jedną stronę przyjmować, albo drugą. Niektórzy wierzą w predestynację, przeznaczenie, inni wierzą w wolną wolę. Prawda jest taka, jeżeli wierzysz w Biblii, musisz wierzyć w obie te rzeczy, ponieważ są one bardzo jasno tam wyrażone. Ale chrześcijanie wierzą, że często na jedną stronę się tylko zwracają. Niektórzy chrześcijanie mówią, ja wierzę w predestynację, a ja wierzę w wolną wolę. Ty się mylisz, a ja mam rację. I ja mam takie uczucie, że jeżeli dwóch szczerych, biblijnie wierzących chrześcijan nie zgadzają się ze sobą odnośnie jakichś biblijnych kwestii, bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, każdy z nich jest częściowo ma rację i częściowo jest w błędzie. I prawda leży gdzieś pomiędzy połączeniem tych dwóch rzeczy. I wiecie, jeżeli chodzi o czasy ostateczne, koniec wieku, w tym czasie są dwie różne grupy ludzi zasadniczo. Pesymiści i optymiści. Pesymiści mówią, wszystko będzie coraz gorzej. I mają mnóstwo wersetów, aby to poprzeć. A optymiści mówią, my świat przejmiemy. I mają mnóstwo wersetów na to. Ja osobiście nie wierzę, że którykolwiek z tych poglądów jest prawdziwy. I żaden z nich nie jest zły. Prawda jest pomiędzy. Jest połączeniem obu. Lata temu głosiłem w Stanach Zjednoczonych na temat ważności modlitwy o rząd. I w tym czasie amerykańscy chrześcijanie byli antyrządowi. To znaczy, uważali rząd za wroga. Pewien człowiek do mnie powiedział, dlaczego każesz nam modlić się o naszych wrogów? Ale pod koniec jednego wykładu podeszła do mnie kobieta i mówi, panie Prince, czy Biblia nie naucza czasem, że wszystko będzie jeszcze gorzej? Powiedziałem, ja nie wierzę tak. Wierzę, że Biblia mówi, niektóre rzeczy będą się stawały coraz gorsze, a niektóre będą się stawały lepszymi. A ja jestem jednym z tych ludzi, którzy chcą być lepsi. Więc to jest moja myśl. I chcę wam dać mnóstwo ilustracji, które wskazują na jedną zasadę. Z różnych fragmentów Biblii. I chcę, żebyście chwycili to, co chcę wam przekazać. Że nie będzie samego światła, nie będzie samej ciemności, nie będzie wszystko chwałą i nie będzie wszystko biedą, nędzą. Musimy nasze myślenie przystosować i sami siebie przystosować do tego, co ja nazywam pomieszaną sytuacją. To nie jest takie proste. Podam wam pewną liczbę sposobów widzenia tej prawdy. Po pierwsze, Izajasz. Ja bardzo się męczę, żeby powiedzieć to inaczej. Nieważne. Jest to trochę załamujące, jak się nie umie tego powiedzieć. Chodzi o akcent amerykański. Izajasz 60 rozdział. Mamy to chwalebne stwierdzenie, gdzie w języku hebrajskim mamy tutaj odnośnik męski i potem żeński. W tym wersecie to jest żeński odnośnik. Jest to adresowane do Syjonu, miasta Bożego, ludu Bożego. Ja wierzę, że Syjon to jest biblijne określenie Bożych ludzi, którzy mają przymierze z Bogiem, jacykolwiek to są ludzie. Wierzę, że to wlicza Izrael, Kościół, nas wszystkich. Z różnych perspektyw my wchodzimy pod tą nalepkę Syjon, nazwę Syjon. Więc jest napisane, powstań, zajaśnij, gdyż nadeszła Twoja światłość i chwała Pańska powstała nad Tobą. Gdyż oto ciemność otacza ziemię, a jeszcze głębsza ciemność narody. Ale Pan powstanie pośród Ciebie i Jego chwała będzie widziana nad Tobą. Poganie lub narody przyjdą do Twojego światła i królowie do jasności, która jaśnieje nad Tobą. Bardzo jasne połączenie zarówno bardzo jasnego światła i gęstej ciemności. I w pośród tej ciemności chwała Boża wstępuje na ludzi, którzy mają przymierze z Bogiem. I oni stają się źródłem światła, które przyciąga wielu, aby wyszli z ciemności. I Pismo mówi, narody przyjdą do Twojego światła, a ci, którzy nimi zarządzają, do jasności, która jaśnieje nad Tobą. Ja wierzę, że to będzie właśnie tak. Wierzę, że Bóg tak nawiedzi swój Kościół chwałą i mocą, że wszystkie narody nawrócą się do Boga, zwrócą się do Boga. Wierzę, że to jest dobre. Chociaż to nie zmienia faktu, że to się będzie działo w pośród bardzo gęstej ciemności. A ci, którzy nie przyjdą do światła, będą znajdowali się w coraz bardziej gęstniejącej ciemności. Wszystko to jest prawdą. Ja cytowałem już, ale jeszcze raz to uczynię. 1 Mojżeszowa 15, werset 5. Miałem objawienie w oparciu o to. Wiecie, czasami kaznodzieje mają objawienia, kiedy głoszą. Głosiłem w kościele, w którym miałem być pastorem, Seattle, Washington. I mój temat, to jest taka mała historia, mój temat brzmiał, kiedy nieprzyjaciel przychodzi jak potop, Duch Pański podniesie sztandar i wystawi go przeciwko niemu. To były stare czasy, kiedy dopiero zaczęto nagrywać kaznodziejów bezpośrednio na taśmach. Ja nie wiedziałam, że ktoś to nagrywał, ale stąd wiem, co powiedziałem. Potem tego słuchałem. Powiedziałem, nieważne, co czyni diabeł, Bóg ma zawsze ostatnie słowo. Powiem wam, jeżeli będziecie to głosili, lepiej przygotujcie się, aby to poprzeć praktycznie. Potem miałem to objawienie. Powiedziałem, Egipt miał swoich magików, Bóg miał swego Mojżesza. Baal miał swoich proroków, a Bóg miał Eliasza. A potem zacytowałem ten werset z pierwszej księgi Mojżeszowej 15:5. I nigdy wcześniej o tym nie myślałem. Bóg wziął na zewnątrz miasta Abrahama w ciemną noc i powiedział, spójrz w niebo i policz gwiazdy, jeżeli jesteś w stanie je zliczyć. I powiedział do niego, tak będą wyglądali Twoi potomkowie. teraz w liście do Galacjan 3:29 Paweł mówi, przez wiarę w Jezusa, który jest ziarnem Abrahama, my jesteśmy potomkami Abrahama. I obrazem jest sytuacja, w której nie ma żadnego innego źródła światła. Słońce nie świeci, księżyc nie świeci. Jest to gęsta, ciemna noc. Ale świecą gwiazdy. Im gęstsza ciemność, tym jaśniejsze gwiazdy. Widzicie? I tak my mamy wyglądać. Kiedy ciemność jest jeszcze ciemniejsza, my mamy jeszcze bardziej jaśnieć przeciwko tej ciemności. Więc doszedłem do tego miejsca, kiedy powiedziałem, tak będzie pod koniec wieku, kiedy wszystkie światła zostaną wyłączone. Potomkowie Abrahama, wierzący w Jezusa Mesjasza, będą jaśnieć bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ja nie mogę wejść w szczegóły, tego nie mogłem oczekiwać, ale nauczyłem się, że są pewne poselstwa, o których diabeł nie chce słyszeć. I numer jeden na jego liście to jest to, co Kościół może zrobić diabłu, jeżeli zda sobie sprawę, czym jest. I diabeł już więcej nie mógł wytrzymać tego poselstwa. Więc młoda kobieta, która w grupie muzycznej grała na pianinie, która siedziała po lewej mojej stronie, na przedzie, dostała demonicznego napadu tuż przed moją kazalnicą. I to nie wyglądało ładnie. Normalnie ona była zielonoświątkową niewiastą od swojego urodzenia i zachowywała się zawsze bardzo układnie. I ona tam krzyczała, wiła się i wyglądała zupełnie nie jak porządna niewiasta. Tuż przed kazalnicą. A ja właśnie powiedziałem, nieważne co diabeł czyni, Bóg ma zawsze ostatnie słowo. I wiedziałem jasno, albo muszę tego dowieść, albo przestać to głosić. I tak zostałem wprowadzony w publiczną usługę uwolnieniem. Ja żadnego planu ani ambicji nie miałem, ale zostałem zmuszony poprzez pojawienie się tego demona. I wraz z moją pierwszą żoną i jeszcze innym małżeństwem wyrzuciliśmy demona z tej dziewczyny. I mówię wam, wiecie, mój zbór wyglądał tak, że mieli tylko wielkie, otwarte oczy, wielkie koła, że coś takiego mogło się zdarzyć. Ja wam tej historii całej nie opowiem, gdzieś jest taśma. To jest w serii Uwolnienie demonologia. Myślę, że to jest pierwsza taśma. Możecie tam pójść i kupić ją. Chcę wam udowodnić, że będzie gęsta ciemność. Ale w tej ciemności Boży ludzie będą jaśnieć jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. I kiedy nieprzyjaciel przyjdzie jak potop, to jest prawda. Duch Pański podniesie sztandar przeciwko niemu. I to samo słowo, które oznacza podnieść przeciwko niemu sztandar, oznacza także zmusić go do ucieczki. Ja lubię powiedzieć te rzeczy razem. Duch Pański podniesie sztandar przeciwko niemu i zmusi go do ucieczki. Teraz w Danielu 12 rozdziale jest proroctwo odnośnie czasów ostatecznych i ta sama zasada jest tu wyprowadzona. Mam nadzieję, że rozumiecie, ja biorę wiele różnych przykładów, ilustrując tą zasadę, aby stwierdzić przed wami, że ona obejmuje całą Biblię. Daniel, 12 rozdział, pierwsze 3 wersety. Prorockie słowo mówi, w tym czasie powstanie Michał, wielki książę, archanioł, który strzeże spraw synów Twojego ludu, to jest Izraela, więc jest jeden archanioł, który konkretnie ma zadanie, aby pilnować Izraela. I w tym momencie, jeżeli tak mogę powiedzieć, on ma ręce pełne roboty, ale robi swoją robotę. Ja osobiście nie chciałbym mieć z archaniołem Michałem konfliktu. Nieważne, jakie są moje poglądy polityczne, ja po prostu nie chciałbym stanąć po przeciwnej stronie Michała. Jakkolwiek jest napisane, będzie czas ucisku, jakiego nigdy nie było, jak istnieje Ziemia. O tym mówiłem, kiedy opisywałem 24 rozdział Mateusza, w momencie, gdy mówiłem o wielkim ucisku, o ucisku, który nie ma sobie równego w całej ludzkiej historii wcześniej. Po pierwsze jest to ucisk Jakuba, a potem jest to uniwersalny, ogólnoświatowy, pomiędzy narodami ucisk. I już zaznaczyłem, że ucisk i utrapienie spada najpierw na Żyda, a potem na poganina, Greka. Więc jako nie Żydzi, z których ja jestem przykładem, nie patrzmy, co się stanie z Izraelem, ponieważ następna rzecz, to się stanie też z nami. Widzicie? Dałem przykład. Terroryzm zaczął się przeciwko Izraelowi. Dzisiaj cały świat wieje się pod wpływem terroryzmu. To jest zasada. Więc powracając do tej sytuacji, werset drugi. Wielu, którzy śpią w prochu ziemi, powstanie. Jedni do życia wiecznego, a drudzy na wstyd i wieczne potępienie. Werset trzeci. Ci, którzy są mądrzy, będą lśnić jak jasność firmamentu. A ci, których wielu prowadzą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Jeszcze raz ta sama zasada. Coraz głębsza ciemność i coraz jaśniejsi będą Boży słudzy. Czy możecie powiedzieć amen na to? W porządku, widzicie? To jest ciemność i światłość. I teraz w innym kontekście, Mateusz 13 rozdział. To jest wielki rozdział z siedmioma przypowieściami. Jedna z przypowieści to jest przypowieść o pszenicy i konkolu. I dokładnie ta sama zasada jest tu wyprowadzona, ale trochę w innym kontekście. Jezus mówi tą przypowieść, którą ja pokrótce przeczytam. Werset 24. Królestwo Boże przyrównane jest do człowieka, który zasiał dobre nasienie na swojej roli. Ale kiedy ludzie spali, zauważ, kiedy Boży ludzie nie byli czujni, kiedy spali, nieprzyjaciel przyszedł i zasiał konkol między pszenicą. Teraz ja wam powiem, ja nie jestem ekspertem z dziedzin rolnictwa w jakikolwiek sposób, ale z jakiegoś powodu konkol jest jakimś rodzajem chwastu, który wzrasta wyglądając jak pszenica, ale nie wytwarza owocu, ale przypomina pszenicę. Ciężko jest rozróżnić pomiędzy jednym a drugim, aż pojawi się pełne nasienie w kłosie. Ale kiedy pszenica dojrzała i już były kłosy, wtedy także pokazał się i konkol pomiędzy pszenicą. Więc słudzy Pana przyszli i powiedzieli, Panie, czy nie zasiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Dlaczego ma ona konkol? A on im powiedział, nieprzyjaciel to uczynił. A słudzy powiedzieli, czy chcesz, abyśmy poszli i powyrywali kąkol? To jest bardzo ważne teraz. Ale właściciel pola powiedział nie. Po pierwsze, gdybyście wyrywali kąkol, możecie z nim także powyrywać pszenicę. Więc są one tak podobne, że trudno czasami będzie powiedzieć, który jest który. Niech oba rosną aż do żniwa. I tu jest zasada. Kąkol i pszenica rosną razem, ramię przy ramieniu w Bożym Królestwie, aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żniwiarzom, pozbierajcie najpierw kąkol i zbierzcie w snopki na spalenie. I zbierzcie do mojego spichlerza pszenicę. I to daje też tłumaczenie od razu. Ten, kto zasiewa dobre nasienie, to Syn Człowieczy, Pan Jezus. Polem jest świat. Zawsze pamiętajcie o tym. Rolą jest świat. To jest nasza odpowiedzialność, aby całą ziemię zasiać Bożym Słowem nasieniem. Dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol to synowie bezbożnego, złego. Nieprzyjaciel, który ich zasiał, to diabeł. Żniwo to koniec wieku. Bardzo konkretne. Więc będą razem rosły aż do końca wieku. A żeńcy to aniołowie. Nawet Bożym kaznodziejom nie można zaufać, aby tą robotę wykonali. Jest tak delikatna. Rozróżnienie pomiędzy pszenicą a kąkolem. Tak więc, jak zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie pod koniec tego wieku. Syn Boży pośle swoich aniołów i oni wszystkie zgorszenia zbiorą z Jego Królestwa i tych, którzy praktykują bezprawie. Teraz z Królestwa oznacza z pomiędzy tych, którzy udają poddanych Bożych. Ale pomiędzy tymi, którzy udają wyznających Jezusa chrześcijan, będą ci, którzy nie są pszenicą, ale kąkolem. I będą zebrani na ostateczne strawienie w ogniu. Będą wrzuceni do jeziora ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I to słowo płacz i zgrzytanie zębów jest kilkakrotnie używane w Nowym Testamencie i zauważyłem, że gdziekolwiek jest używane o ludziach, którzy byli w samym środku Bożego Królestwa. Dokładnie stowarzyszeni z Bożymi ludźmi, ale nigdy nie oddali swego życia i serca Jezusowi. I to są ci ludzie, którzy mówią, tyle lat byliśmy tak blisko, a oto jestem wyrzucony. I ich gorycz będzie większa niż gorycz jakiejkolwiek odrzuconej grupy, ponieważ byli tak blisko. Nie musimy czytać dalej. Widzicie zasadę? Pszenica i kąkol rosną razem, ramię przy ramieniu, aż do żniwa. Pamiętacie? Dobro i zło razem rośnie, aż do końca wieku. I jeszcze jedna ciekawa myśl w tym zawarta. Ten sam stan szczytowy, który powoduje, że zrzęta jest pszenica, także żnie ten kąkol. Więc, jeżeli chcesz zebrać pszenicę, musisz także oczekiwać, że zbierzesz kąkol. Jakie są te ostateczne warunki szczytowe? Jak to zinterpretować? To jest moja odpowiedź. Jest to załamanie się prawa i ograniczeń. I to charakteryzuje świat w unikalny sposób od końca II wojny światowej. Wszystkie ograniczenia, zasady, które ludzie szanowali od wieków, szczególnie, myślę, w życiu rodzinnym i w kościele, po prostu zostały wyrzucone. I każdy jest wolny, aby robić to, co chce. I widzicie, to jest ten szczytowy punkt, który żnie tę pszenicę i konkol. Dlatego, że ludzie nie są już związani strachem, co powie sąsiad, albo standardami prowadzenia się, które są ogólnie uznane. Więc wszystko będzie zżęte. Ludzie, których serca idą za Bogiem, będą dojrzewać do świętości. Ale ludzie, którzy żyją w bezprawiu, będą dojrzewali do żniwa bezprawia. Ale gdybyśmy tak spojrzeli na to zło i bezprawie i powiemy, ale my byśmy naprawdę nie chcieli tego przeżywać, to też musisz pamiętać, że ten klimat, który powoduje dojrzewanie konkolu, także powoduje dojrzewanie pszenicy. Widzicie, w Kościele zasadniczo większość zasad, które kiedyś istniały, już więcej nie działają. W pewnym sensie, powiedziałbym, 50 lat temu klaskanie w ręce w zborze prawie byłoby grzechem. Dzisiaj możesz stanąć na głowie, a nikt nie ma obiekcji. Mnóstwo religijnych tabu zostało uniesionych w górę, wyrzuconych. Mamy wolność, aby robić to, co chcemy. Czy to jest dobre, albo złe. Widzicie? Teraz widzimy dwa żniwa. W Objawieniu 14 rozdziale. Objawienie Jana 14 rozdział. Mam nadzieję, że rozumiecie. Ja po prostu biorę z różnych perspektyw to, co daje nam tą samą zasadę. Więc Objawienie 14 rozdział od 14 wersetu. Mamy najpierw żniwo pszenicy, a potem żniwo winogron, winnicy. Żniwo pszenicy jest to żniwo zbawienia, a żniwo winogron jest to żniwo sądu. I w klimacie izraelskim to jest dokładnie tak się to odbywa, dlatego że żniwo winogron, zrzęcie winogron jest ostatnim żniwem w roku. Najpierw jest pszenica, a potem za jakiś czas winogrona. Więc to jest żniwo Bożego sądu. Czytajmy od 14 wersetu. Najpierw mamy żniwo pszenicy. I widziałem, oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Wierzę, że to jest Jezus jako Pan żniwa. Złota korona to nie jest korona królewska, to są dwa rodzaje korony w Nowym Testamencie. Pierwszy to jest diadem, który oznacza królowanie, a drugi to jest wieniec laurowy, który w tamtych czasach był złotym medalem Igrzysk Olimpijskich. Jest to oznaka zwycięzcy. Jezus tutaj, jeżeli to jest Jezus, ma na swojej głowie złoty wieniec laurowy. Jest to znak tego, który zwyciężył, zwycięzcy. I mówi, jak wiecie z Ewangelii Mateusza, wielu jest obfite żniwo, ale niewielu jest pracowników. Módlcie się do Pana żniwa, aby wyrzucił robotników na swoje żniwo, wypchnął. To jest bardzo potężne słowo. To samo słowo, które jest używane o wypędzaniu demonów z ludzi. Ruth i ja zrozumieliśmy, że jeżeli chcesz mieć pracowników na żniwo, to ich trzeba wypchnąć. To nie jest tylko delikatne popchnięcie, ponieważ jesteśmy bardzo samolubni i nie lubimy zmian. To trzeba naprawdę wypchnięcia Ducha Świętego, abyśmy poszli na żniwo. I myślę tutaj, anioł mówi o Jezusie jako o Panu żniwa, o zgromadzeniu żniwa. Inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: zapuść cierp swój i żnij, gdyż nadeszła pora żniwa i dojrzało w pełni żniwo ziemi. Greka mówi, żniwo ziemi jest suche. Dojrzało do tego momentu, że jeżeli go nie będziesz żął, to stracisz go. Więc Pismo mówi, ten, który siedział na obłoku, sierp swój zapuścił i ziemia została zżęta. Ja rozumiem, że jest to ostatnie wielkie żniwo zbawienia. I ja to obrazuję w moim umyśle, że ten sierp jest zapuszczony na całej ziemi. I mnóstwo ludzi jest zrzętych. Mnóstwo dusz do Bożego Królestwa. Wierzę, że w najbliższej przyszłości, kiedy żniwo naprawdę będzie miało miejsce, więcej będzie dusz zbawionych w ciągu jednego lub dwóch lat, aniżeli przez wszystkie lata od chwili zmartwychwstania Jezusa. To jest godzina żniwa. I wiecie, jedną rzecz Biblia mówi. Syn, który zasypia w żniwa, przynosi ojcu hańbę. Więc nie bądźcie synem lub córką, który śpi w czasie żniwa. Więc to żniwo zostało zrzęte i teraz mamy następne. To jest żniwo sądu. Wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem. I wydaje się, że ogień jest środkiem dla wykonania tego sądu. I zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona w pełni. Teraz to żniwo już także jest dojrzałe. I to jest żniwo gniewu i sądu. Zobaczycie zaraz. Zapuścił anioł sierp swój na ziemię i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. Wiecie, że aby wydobyć ten sok z winogron, budowano kamienne prasy winne. Potem te winogrona wszystkie wrzucano do tej prasy, a potem ludzie skakali bosymi nogami, miażdżąc winogrona, także z nich ten sok wyciekał. Więc, aby te grona obrobić, musiały one być zmiażdżone. I to miażdżenie tych winogron jest obrazem Bożego sądu na bezbożnikach. Objawienie Jana 19, 19 rozdział mówi o tym, że Jezus jest tym, który tłoczy kać wina zapalczywego Bożego gniewu. A więc mamy ostateczny werset. I deptano tłocznie poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. 150 mil. Zadam wam proste pytanie. Czy wy myślicie, że to jest metaforyczna krew? Albo to jest prawdziwa krew? Ja bym powiedział, to jest prawdziwa, czerwona, ludzka krew. I to jest przerażająca myśl. Krew, której potok jest tak głęboki, że sięga wędzideł końskich przez 154 mile. Ja więcej nic nie mam o tym do powiedzenia. Przejdźmy dalej do objawienia Jana 22. Trzy wersety tylko. To jest ostatni rozdział Nowego Testamentu. Werset 10, 11 i 12. Mówi do mnie, to jest ten anioł, który podał objawienie. Mówi do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Czas wypełnienia się wszystkiego. I to jest teraz niesamowite biblijne stwierdzenie. Według mnie. Ten, kto jest niesprawiedliwy, niech nadal będzie niesprawiedliwy. Kto jest brudny, niech nadal się brudzi. A kto jest sprawiedliwy, niech dalej będzie sprawiedliwy. Kto jest święty, niech będzie coraz świętszy. A inne tłumaczenie mówi, kto jest brudny, niech będzie coraz bardziej brudny. Kto jest święty, niech będzie coraz bardziej święty. Wiecie, co to jest? To jest rozdzielenie dróg. Ci, którzy są sprawiedliwi, potrzebują stać się jeszcze sprawiedliwsi. A ci, którzy są bezbożni, jeszcze bardziej bezbożni. I to jest tak, jakby Pan powiedział do bezbożnego, żyj tak dalej. Pokaż swoją pełną bezbożność, bo nie masz długo czasu. I następny werset to Jezus mówi, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. Ten stan trwa bezpośrednio przed powrotem Pana. I jest to stan, w którym sprawiedliwi będą coraz sprawiedliwsi, a bezbożni coraz bardziej bezbożni. I tak dokładnie Biblia naucza. Więc w tych przykładach próbowałem wam pokazać, że przez całe Pismo objawienie nas naucza, że aż do końca wieku bezbożni będą coraz bezbożniejsi, a sprawiedliwi coraz sprawiedliwsi. Światło coraz jaśniejsze, a ciemność coraz ciemniejsza. Błędem jest mówić tylko o ciemności i mówić, wszystko będzie coraz ciemniejsze, ale takim samym błędem jest mówić tylko o światłości i mówić, wszystko będzie w porządku, będzie światłość, i będziemy mieli tą sytuację pod kontrolą. Nic z tych rzeczy. Jest tylko jedna osoba, która może tą sytuację utrzymać pod kontrolą. Jego imię to Jezus. A my będziemy Go potrzebowali bardzo. Jeden z moich przyjaciół, kaznodzieja, powiedział, dzisiaj postawa Kościoła odnośnie przyjścia Pana jest prawie taka, jakby Kościół mówił: Panie, fajnie, że wróciłeś. Bracia i siostry, my będziemy Go rozpaczliwie potrzebować. A jeżeli mamy serce oblubienicy, będziemy oczekiwać i tęsknić za Nim z taką pasją, że to trudno wyrazić. Każdy, kto jest obojętny wobec problemu przyjścia Pana, naprawdę właściwie nie kwalifikuje się, aby być częścią oblubienicy. Ciąg dalszy wykładu na drugiej stronie. Proszę odwrócić taśmę. Jeżeli teraz jesteś tylko trochę letni, to Cię zachęcam. Takie rzeczy się zdarzą, że będziesz głęboko tęsknił za przyjściem Pana. Tak? Więc kiedy się to zdarzy, to zdaj sobie sprawę, że tego potrzebowałeś. Dobrze? Mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Bóg ma swoje sposoby, aby doprowadzić nas do miejsca, gdzie będziemy Go potrzebować. Czy to prawda? Kto może podnieść rękę i powiedzieć, to prawda? Tak? Widzicie? Ja nie chcę być bohaterem ponad to, co Biblia wskazuje. Jak ja to rozumiem, a to jest moje osobiste zrozumienie. Jezus rozprawi się z Antychrystem. A ja naprawdę jestem szczęśliwy, zostawiając Jemu tą pracę. Panie Jezu, przyjdź. My Cię potrzebujemy. W porządku. Ale to jest tylko początek, zanim my sobie zdamy sprawę, jak bardzo Go potrzebujemy. Teraz pójdę dalej. I to jest może bardziej rozpracowane. Chcę mówić o tym, co nazywam dwoma pięćdziesiątnicami. Pięćdziesiątnicą wylaniem Ducha Świętego i szatańską pięćdziesiątnicą wylaniem demonicznej mocy. I znowu widzę, że oba mają miejsce ramię przy ramieniu. Więc najpierw pozwólcie, że skupię się na wylaniu Ducha Świętego, co zostało szczególnie przepowiedziane na temat ostatnich czasów. Jeżeli otworzymy Biblię na drugim rozdziale Dziejów Apostolskich i będziemy czytali końcówkę Piotrowego kazania w dniu Pięćdziesiątnicy, może nie końcówka, ale początek, ale na końcu cytuję proroka Joela. Myślę, że jest to bardzo jasne, że wylanie Ducha Świętego i ponadnaturalne Jego manifestacje będą trwały aż do przyjścia Pana. Nie ma żadnej sugestii, że te znaki zostaną wycofane, ale jeszcze bardziej będą się ujawniać. Więc będę teraz czytał o tym, co powiedział Piotr w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich od 16 wersetu. Ale to powiedział prorok Joel. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało. Twoi synowie i córki będą prorokować, młodzieńcy będą mieli wizje, a starcy będą śnili sny. Ilu z Was wie, że to się dzieje? Dzieje się dokładnie teraz na całej ziemi. I na sługi i służebnice moje wyleję mego ducha w owych dniach i będą prorokować. Okażę znaki cuda na niebie na górze i znaki na ziemi na dole. Krew i ogień i słupy dymu. Teraz to w dniu Pięćdziesiątnicy nigdy się nie zdarzyło. Ale Piotr spogląda na zakończenie się tego wieku. I mówi, słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew. Przed przyjściem wielkiego i strasznego dnia Pana. I stanie się, że ktokolwiek wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Więc Piotr interpretuje proroctwo Joela i mówi o wylaniu Ducha Świętego, które rozpoczęło się w dniu Pięćdziesiątnicy, ale dojdzie do ogromnego szczytu przy końcu wieku. A szczególnie przed nadejściem wielkiego i strasznego dnia Pana. I w liście Jakuba mamy inne stwierdzenie, które ma tą samą zasadę do zakomunikowania. List Jakuba, 5 rozdział, wersy 7 i 8. Jakub 5, 7 i 8. Przeto bracia, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Mówiłem o słowie, które brzmi paruzja, standardowe greckie słowo, które mówi o powrocie Pana w chwale. Bracia, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Wy także bądźcie cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana, paruzja, jest bliskie. Więc jest bardzo jasne, że czasy ostateczne, jak też powiedział Jezus, będą połączone z wielkim żniwem. I rolnik w Izraelu cierpliwie czekał. On miał taki cel, aby zebrać żniwo. Ale zanim nadeszło żniwo, musiało być podwójne wylanie deszczu. Po pierwsze, pierwszego deszczu, co się dzieje na początku zimy, a potem późnego deszczu pod koniec zimy. I każdy z nich jest kluczowy dla żniwa. Pierwszy deszcz zwilża ziemię po wielu miesiącach bez deszczu, ponieważ w Izraelu latem w ogóle nigdy nie pada. Powiedzmy, od kwietnia do października w ogóle nie ma deszczu. Czasami we wrześniu trochę deszczu spadnie. I ziemia jest twarda, spieczona. Nie możesz wtedy zacząć żadnych procesów rolniczych, aż do czasu, kiedy drugi deszcz zwilży ziemię. Potem w miesiącach zimowych deszcz tu i tam od czasu do czasu pada. Czasami tu, czasami tam, aż do drugiego deszczu. Późnego deszczu pod koniec zimy, tuż przed żniwem. I to jest największe wylanie deszczu w roku. Późny deszcz. I to jest jakby uniwersalny deszcz, który spada na cały kraj i powoduje, że nasiona w ziemi zaczynają rosnąć. Więc musisz mieć pierwszy i późny deszcz dla żniwa. I od 5 Księgi Mojżeszowej, 11 rozdziału w Biblii masz tę zasadę. Deszcz dany dla żniwa. Teraz Jakub bierze ten obraz i stosuje go duchowo. I mówi, Bóg pragnie żniwa, tak jak rolnik swojego żniwa. Ale żniwa nie można zgromadzić, aż najpierw pierwszy deszcz spadnie i potem późny deszcz. I on to łączy z przyjściem Pana. Innymi słowy, późny deszcz przyspiesza żniwo, które jest pod koniec wieku. I ono skulminuje się wraz z przyjściem Pana. Teraz dla mnie jest to bardzo jasne w historii Kościoła. Ja nie jestem ekspertem w historii Kościoła, ale jak ja to widzę, wczesny deszcz spadł na Kościół w Nowym Testamencie. I jeżeli chodzi o Kościół, to było uniwersalne wylanie Ducha Świętego dla wszystkich chrześcijan. Oni nie znali żadnego innego chrześcijaństwa, tylko takie, w pełni Ducha Świętego. Potem ten pierwszy deszcz wysechł i przez długie wieki sporadycznie było wylanie ducha tam i tu, ale w zasadzie od tamtego czasu nigdy nie było ani jednego wieku w historii Kościoła bez jakiejś ponadnaturalnej wizytacji Bożej gdziekolwiek tam. Ale to nie był ostateczny deszcz. Teraz ja bym powiedział, w pierwszym dniu XX wieku zaczął padać późny deszcz. Mówię o tym, ponieważ była szkoła biblijna, którą prowadził człowiek, który miał na nazwisko Parham. I w pierwszym dniu tego wieku jedna z młodych kobiet w tej szkole biblijnej podeszła do swojego nauczyciela i powiedziała, chcę, żebyś na mnie położył ręce, abym otrzymała Ducha Świętego, tak jak się to stało w Dziejach Apostolskich. Ten nauczyciel nie wierzył w to, ale żeby ją zadowolić, położył ręce na niej i ona zaczęła mówić językami. Więc, jeżeli chcesz precyzyjnego punktu odniesienia, to z tego rozwinął się ruch zielonoświątkowy, potem ruch na Azusa Street, Los Angeles i w końcu stało się to ogólnoświatowe. Więc późny deszcz jest to ogólnoświatowe wylanie Ducha Świętego. I w żaden sposób nie powiem, że widzieliśmy już wszystko. Ponieważ Bóg mówi, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Teraz Ruth i ja jesteśmy głęboko zatroskani o Bliski Wschód, Północną Afrykę. Wiele, wiele narodów. Tam mieszka w Północnej Afryce, którzy nigdy nie znali późnego deszczu. Ani kropla na nich nie spadła. Wiek się nie może skończyć, aż późny deszcz spadnie na nich. I wierzę, że jest to u drzwi. Chcę wam podać także inny werset, który bardzo mi się podoba. Jeremiasz 5 rozdział. Jeremiasz 5 rozdział. Wersety 23 i 24. To jest mowa o ludziach Izraela w dniach Jeremiasza. I mówi, lecz ten lud ma serce krnąbrne i buntownicze. Odstąpili i odeszli. Nie pomyśleli w swoim sercu, bójmy się Pana naszego Boga, który we właściwym czasie daje zarówno wczesny, jak i późny deszcz i który rezerwuje dla nas ustalone tygodnie żniwa. Widzicie? Jednym z wyznaczników posiadania buntowniczego i krnobrnego serca jest to, że nie rozpoznajemy tego, że Bóg dał nam ten późny deszcz już. I jest pomiędzy Bożymi ludźmi wiele buntowniczych i przewrotnych osób. I demonstrują oni to, odmawiając uznania Bożego późnego deszczu. Ale Jeremiasz mówi dalej, Bóg daje deszcz i pierwszy, i późny we właściwym czasie. I dalej mówi, rezerwuje nam wyznaczone, ustalone tygodnie żniwa. Po co jest dany deszcz? Jedno słowo. Żniwo. I to jest taka błogosławiona myśl dla mnie. Ponieważ czy kiedyś wszedłeś do restauracji? I tam przy oknie był taki przyjemny, zastawiony stół. Chciałeś tam usiąść? Może dzisiaj tego nie robią. Podchodzisz do tego stołu i tam jest mała karteczka na tym stole. I co ona mówi? Tam, co tam jest napisane? Zarezerwowany. I wiesz, że nie możesz tam usiąść. Widzisz? Bóg na pewnych tygodniach napisał zarezerwowany. Zarezerwowany dla żniwa. I szatan chciałby skasować te tygodnie. Chciałby wejść, wziąć je w kontrolę. Ale Bóg mówi zarezerwowany. Aż żniwo zostanie zgromadzone. Szatanie, nie możesz zrobić tego, co chcesz. Jest straszna ilość bardzo bezbożnych i potężnych mocy, które już teraz chciałyby zniszczyć ludzi Bożych. A Bóg mówi, zarezerwowany. Ja daję późny deszcz i on będzie służył zgromadzeniu żniwa. I mówię tym z was, którzy otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Nie mieszaj tego, nie chodź z tym tylko dookoła. Po co to otrzymałeś? Po co? Dla żniwa. Czy ty jesteś zaangażowany w żniwo? Czy jesteś zainteresowany żniwem? Widzisz, są dwa rodzaje ludzi. Czy ich nazywasz zielonoświątkowcami, czy charyzmatykami? Ci, którzy wiedzą, po co Bóg dał im Ducha Świętego, i ci, którzy nie wiedzą. I ci, którzy nie wiedzą, po co dostali, formułują bardzo przyjemne kluby wzajemnej adoracji, które się spotykają w niedzielę rano, słuchają Słowa Bożego, modlą się ładnie, a potem się żegnają i mówią, Bóg cię błogosławi, bracie, do zobaczenia w niedzielę. To nie jest Boży cel. I są inni ludzie, może mniej obdarowani, mniej utalentowani, ale oni zrozumieli, po co to zostało dane. I oni zbierają żniwo i wywracają świat do góry nogami. I zasadniczo wszyscy zielonoświątkowcy i charyzmatycy będą musieli przyjąć odpowiedź na pytanie, czy rozumieją cele Boże. Po co Bóg dał deszcz? Deszcz został dany dla żniwa. Jeżeli w jakiś sposób nie jesteś zaangażowany w żniwo, a przyjąłeś deszcz, to mijasz się z celem Bożym. Teraz spójrzmy na końcowy cel tego deszczu. Objawienie Jana 19, rozdział. werset 7 i 8. Ostateczny cel Boży to jest doprowadzić do Chrystusa Jego oblubienicy. I o tym mówi nam objawienie Jana 19 rozdział, wersety 7-8. Weselmy i radujmy się i oddajmy Mu chwały, gdyż nastało małżeństwo baranka i Jego żona oblubienica przygotowała się. I dano jej przeoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Powrócimy do tego za chwilę. Ale zauważcie, to jest wynik, produkt późnego deszczu. Kościół upiększony, chwalebny i gotowy na spotkanie z oblubieńcem. Teraz pokrótce skupmy się nad tą drugą pięćdziesiątnicą, szatańską pięćdziesiątnicą. I tu metaforycznie oczywiście używam słowa pięćdziesiątnica, rozumiecie to. Spójrzmy na drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Wersety 1-4. Drugi Tesaloniczan 2, wersety 1-4. Teraz bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, paruzji i naszego zgromadzenia, spotkania z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i zastraszyć w Waszym umyśle, czy to przez wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Więc niektórzy ludzie nawet wtedy głosili, że Dzień Pański już nadszedł. To nie może być, mówi. I wyjaśnia dalej, dlaczego. Niechaj Was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo ten dzień nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, bezprawia, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Więc Paweł jasno mówi, że koniec wieku nie nadejdzie, aż objawi się człowiek, którego nazywamy antychrystem, człowiekiem bezprawia, człowiekiem zatracenia, dziką bestią. Ma on cztery tytuły. Człowiek bezprawia, syn zatracenia, antychryst i dzika bestia. Ale on nie może się objawić, aż nastąpi odstępstwo. I słowo tłumaczone jako odstępstwo jest to greckie słowo, z którego wywodzi się nasze słowo apostazja. Kto wie, co to znaczy apostazja? Oznacza dobrowolne odrzucenie objawionej prawdy. Więc jak długo Kościół pozostaje wierny powierzonej mu prawdzie, to Kościół jest barierą, której antychryst nie może złamać. Pierwszą rzeczą, którą musi on zrobić, to złamać opór Kościoła. I to otworzy drogę. I złamanie oporu Kościoła przychodzi przez odstępstwo. To słowo używane jest jeszcze tylko w jednym miejscu, w Dziejach Apostolskich 21-21, gdzie Jakub mówi do Pawła: ludzie mówią o Tobie, że nauczasz apostazji przeciwko zakonowi Mojżesza. Więc kontekst jest tu zawsze religijny. Musi być odstępstwo, dobrowolne odrzucenie objawionej prawdy w Kościele, zanim może się objawić antychryst. ja chcę wam zasugerować, że my w tej chwili żyjemy w czasie tego odstępstwa apostazji. Przez całą historię Kościoła byli bezbożni papieże i księża i klerycy, zmysłowi, niemoralni, pożądliwi, wiele grzechów popełniali, ale zasadniczo oni się nigdy nie zaparli podstawowych praw Kościoła, ponieważ właściwie te prawdy nadawały im moc. Oni nigdy nie zaparli się, że Jezus narodził się z dziewicy, nigdy nie zaprzeczyli bóstwu Jezusa, Jego fizycznemu zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba. Ale w tym pokoleniu, w tym wieku powiedziałbym, właściwie od początku poprzedniego wieku w Niemczech, systematycznie zaprzecza się wszystkim podstawowym prawdom wiary. I to się rozprzestrzeniło zasadniczo na całą ziemię i dotknęło każdej sekcji Kościoła. Osobiście ja wierzę, że złamanie się biblijnej wiary w Kościele w Niemczech otworzyło drogę Adolfowi Hitlerowi. I na wielką skalę złamanie biblijnej wiary w Kościele, apostazja w Kościele, otworzy drogę dla kogoś, kto będzie nieskończenie gorszy od Hitlera. To jest antychryst. Jeżeli możesz pójść dalej, jeszcze jedno odstępstwo, ruch feministyczny, który jest dzisiaj tak aktywny w Kościele, nie będzie nazywał Boga Ojcem, nie będzie nazywał Jezusa Synem. Nic nie zostanie z wielkiej, centralnej prawdy Biblii. Nic, co one by rozpoznawały. Ja się nie złoszczę z tego powodu, ponieważ dla mnie jest to jeden z dowodów, że Biblia mówi prawdę. Biblia mówi, że to się stanie i staje się, dzieje się. Więc ja nie załamuję rąk nad apostazją, ale próbuję być realistą. Jakie jest znaczenie tego? Panie, powiedz nam, co się ma zdarzyć? I odpowiedź jest taka, antychryst już prawie się zamanifestował. To jest moja osobista opinia. Widzicie, słowo anty, antychryst, antymesjasz. Chrystus jest to grecka forma mesjasza. Anty w języku greckim ma dwa znaczenia. Po pierwsze przeciwko, po drugie w miejsce czegoś. Więc duch antychrysta działa w dwóch etapach. Najpierw usunąć prawdziwego Chrystusa z Kościoła, ale to nie jest koniec. Po drugie, zastąpić go fałszywym Chrystusem. To jest pełne dzieło. Więc gdziekolwiek widzimy, że Jezus jest systematycznie odrzucany w swoim Kościele, dyshonorowany, bracia i siostry, to nie jest koniec. To jest ruch numer jeden. Ruch numer dwa to zastąpić go innym, tak zwanym antychrystem. Ponieważ ja jestem tak zaangażowany w pracę na Bliskim Wschodzie i ja pochodzę z Europy, właściwie tylko jedna rzecz zapobiega judaizmowi, islamowi i chrześcijaństwu od sformowania światowej religii. I to jest Jezus. Jeżeli tylko mógłbyś usunąć tą oczywistą historyczną postać Jezusa, to oni by się połączyli. W Jerozolimie, w Izraelu, mówi się o trzech głównych światowych monoteistycznych religiach. Wierzcie mi, jest wiele sił, które działają, bardzo zaangażowane są w to, aby usunąć Jezusa. Mamy przyjaciół w Stanach Zjednoczonych w kościele metodystycznym. To mogło być właściwie w każdym kościele. To nie jest atak na metodystów. Oni mówią do nas, w naszym kościele możesz mówić o Buddzie, o Platonie, Martinie Lutherze Kingu i nikt cię nie złości. A jak mówisz o Jezusie, każdy jest rozzłoszczony. Co to za duch jest? Nie słyszałem. Duch Antychrysta. Teraz musimy szybko iść dalej. W pierwszym liście Jana 2,19 jest powiedziane o Antychryście, że on wyszedł z pomiędzy nas, ale nie był z nas. Bo gdyby był z nas, trwałby z nami. Ale wyszli, aby się ujawniło, że żaden z nich nie był z nas. Więc Antychryst zaczyna od związku z Kościołem. Nazywany jest synem zatracenia i jeszcze tylko jedna osoba jest tak określona, syn zatracenia w Nowym Testamencie. Kto to jest? Judasz, fałszywy apostoł, odstępczy apostoł. Więc jest bardzo jasne, czego mamy oczekiwać. Teraz spójrzmy na dwa inne wersety biblijne, które mówią o tej szatańskiej pięćdziesiątnicy. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział. Konkretnie odnosi się to do czasów ostatecznych. Pierwszy do Tymoteusza 4,1. A Duch, duże D, Duch Święty, mówi, że w późniejszych czasach lub w ostatecznych czasach niektórzy odstąpią od wiary, to jest od jakiej wiary? Chrześcijaństwa. Musiałeś być wcześniej chrześcijaninem, ponieważ nie możesz odejść od wiary, jeżeli wcześniej w niej nie byłeś. Niektórzy odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchali nauk szatańskich. Będzie cała horda demonicznych, zwodzących duchów wyzwolona w Kościele, aby odwieść nas od wiary. I w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, 3 werset, pierwszy werset, Paweł mówi, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I w tym 3 rozdziale, 13 wersecie, mówiąc nadal o czasach ostatecznych, mówi, ludzie i odstępcy będą coraz gorsi, sami będąc zwiedzeni i innych zwodząc. I tu, gdzie jest napisane ludzie zaś źli, Greka mówi ci, którzy rzucają zaklęcia. Sprawdziłem to bardzo ostrożnie w 3 greckich słownikach. A ten, kto rzuca zaklęcia, to jest magik, praktykujący okultyzm. Używa zaklęć, jak to się i dziś dzieje. Rzuca klątwy. Więc okultyzm i manifestowana sfera szatańska wzrośnie do końca wieku. Teraz jaki będzie skutek? Jest to równoległe z wylaniem Bożego Ducha. wynikiem tego będzie kościół nierządnica.